Punkt siódmy. Rozkład moralny. W utrzymującej się przez dziesięciolecia atmosferze strachu i wiarołomstwa ci, którym udało się uniknąć zguby, uratowali tylko swoją powłokę cielesną. Ocaleli tylko zewnętrznie. Wewnątrz jest próchno. Miliony przecież zgadzały się zostać szpiclami. Jeśli przyjąć, że w ciągu 35 lat do roku 53 przewinęło się przez archipelag, licząc również zmarłych tam, jakieś 40 milionów, to ostrożna kalkulacja, ta liczba jest zaledwie 3 lub 4 razy większa od przeciętnej liczby mieszkańców Gułagu. A przecież podczas wojny było rzeczą normalną, że dziennie wymierał 1% uwięzionych. To przynajmniej co trzeciej, no co piątej sprawie towarzyszył czyjś donos. Ktoś był w niej powołany na świadka oskarżenia. Wszyscy ci atramentowi mordercy po dziś dzień są wśród nas. Posyłali do więzienia swoich bliźnich ze strachu. Był to najniższy stopień. Inni robili to dla zysku. Trzeci zaś, wówczas bardzo młodzi, a dzisiaj oczekujący już emerytury, wydawali ludzi na męki z zapałem, zdradzali ich ideowo, czasem nawet zupełnie otwarcie. Przecież zdemaskowanie wroga to był wyczyn, to był akt odwagi socjalnej. Wszyscy ci ludzie są więc wśród nas i najczęściej dobrze im się powodzi. A my powtarzamy jeszcze z zachwytem, że to nasi prości sowieccy ludzie. Rak duszy rozwija się w sposób niedostrzegalny i trawi tę właśnie jej część, która jest zwykle siedliskiem uczucia wdzięczności. Fiodor Pieregut otoczył najczulszą opieką Miszę Iwanowa. Chłopak nie mógł znaleźć pracy, więc Pieregut pomógł mu znaleźć robotę w tambowskich zakładach remontu wagonów i nauczył go rzemiosła. Nie miał gdzie mieszkać, Pieregut przyjął go do swego domu i traktował jak krewnego. I oto Michał Dmitriewicz Iwanow składa do NKWD donos, że Fiodor Pieregut w kręgu rodzinnym chwalił niemieckie wyposażenie techniczne. A trzeba znać Fiodora Piereguda. Znał się na silnikach, był mechanikiem, radiowcem, elektrykiem, zegarmistrzem, optykiem, hutnikiem, modelarzem, stolarzem meblowym. Znał ze 20 rzemiosł. W obozie zorganizował warsztat mechaniczny. Gdy stracił nogę, sam sobie zrobił protezę. Zabierając Piereguda do więzienia, wzięto również do kompletu jego 14-letnią córeczkę. I to wszystko jest zasługą Iwanowa. Na rozprawie zjawił się z poczerniałą twarzą. Zgnilizna duszy odbija się czasem na obliczu. Wkrótce porzucił pracę w fabryce. Całkiem otwarcie przeszedł na służbę do bezpieczeństwa, ale później przeniesiono go za nieudolność do straży pożarnej. W zdeprawowanym społeczeństwie niewdzięczność jest powszednim, uznanym za normalne zjawiskiem. Nikt jej się nie dziwi. Po aresztowaniu selekcjonera Markina, agronom Sołowiow bez żenady ukradł wyhodowany przez tamtego gatunek pszenicy Tajgowa 49, przypisując sobie zasługę odkrycia. A gdy po 20 latach Markin został zrehabilitowany, Sołowiow nie chciał zwrócić nawet połowy honorarium. Kiedy rozpędzono Instytut Kultury Buddyjskiej, wszystkich wybitniejszych współpracowników wyaresztowano, a jego szef, członek Akademii Szczerbacki, zmarł, uczeń Szczerbackiego, Kalianow, przyszedł do wdowy po nim i skłonił ją do oddania książek i rękopisów zmarłego, bo inaczej będzie źle. Instytut Kultury Buddyjskiej był w istocie ośrodkiem szpiegowskim. Mając już w ręku pracę zmarłego profesora, Kalianow, część z nich, a także rozprawę Wostrikowa na dodatek, wydał pod własnym nazwiskiem, zyskując znaczny rozgłos. Wiele jest naukowych autorytetów w Moskwie i Leningradzie, które wyrosły na pożywce z krwi zamordowanych. Niewdzięczność wychowanków, która przewija się pstrym zygzakiem przez dzieje naszej nauki i techniki lat 30. i 40., nie była zjawiskiem przypadkowym i niezrozumiałym. Ster nauki przechodził z rąk prawdziwych uczonych i inżynierów w łapy niedouczonych, pośpiesznie szkolonych karierowiczów z awansu społecznego. Już dziś nie da się zidentyfikować ani wyliczyć wszystkich tych przywłaszczonych prac i ukradzionych wynalazków. A mieszkania odziedziczone po aresztowanych, a rozkradziony ich dobytek? Toć podczas wojny ten barbarzyński rys przejawił się jako cecha omalże powszechna. Jeśli kogoś dotknęło nieszczęście, jeśli bomby rozwaliły mu mieszkanie, jeśli spłonął mu dobytek albo po prostu musiał się ewakuować, jego sąsiedzi, prości ludzie sowieccy, z reguły starali się właśnie wtedy uszczknąć coś dla siebie. Demoralizacja ma różne oblicza, nie sposób opisać wszystkich w jednym rozdziale. Dominanta życia społecznego na tym u nas polegała, że na czoło wysuwali się zaprzańcy, że sukcesy odnosiły bez talencia, a najzdolniejsi i najuczciwsi szli pod nóż krający ich na krwawą sieczkę. Kto potrafi wskazać mi w latach 30. i 40. aż po 50. jednego choćby człowieka w całym kraju, któremu udało się pokonać, unieszkodliwić i wygnać precz jakiegoś podłego intryganta? Twierdzę, że to było niemożliwe, tak jak niemożliwością jest, aby jedna choćby kaskada, w drodze wyjątku, padała z dołu w górę. Człowiek szlachetny nie zwróci się przecież o pomoc do bezpieczeństwa. Łajdak zaś zawsze je ma do swojej dyspozycji. I gdzież jest człowiek, dla którego bezpieczeństwo będzie miało względy, jeśli nie zawahało się podnieść ręki na Mikołaja Wawiłowa? Cóż tu więc gadać o jakichś cudach z wodospadem? Te łatwe triumfy nędzników nad szlachetnymi wykwitały jak mętne, cuchnące fontanny nad głowami stołecznego tłumu, ale również pod sklepieniem arktycznej, uczciwej zamieci, na stacjach polarnych, ulubionych miejscach akcji wielu mitów lat 30., stacjach jakby stworzonych po to, aby jasnoocy giganci z Nowel Londona pykali na nich fajki pokoju. Tam również unosił się ten sam odór. Załoga polarnej stacji na wyspie Domaszni, ziemia północna, składała się z trzech raptem ludzi. Byli to bezpartyjny kierownik stacji Aleksander Pawłowicz Babicz, zasłużony stary badacz polarny, pracownik fizyczny Jeriomin, jedyny członek partii, pełniący zarazem funkcję organizatora partyjnego stacji i komsomolec, a zarazem organizator komsomolski, meteorolog Goriaczenko, którego główną ambicją było wysiudanie kierownika i zajęcie jego stanowiska. Goriaczenko gmera w walizkach kierownika, wykrada dokumenty, posuwa się do gruźb. W myśl wskazań Jacka Londona dwaj pozostali mężczyźni powinni po prostu wepchnąć tego łajdaka pod lód. Otóż nie. Decydują się na wysłanie do zarządu Wielkiej Północnej Drogi Morskiej na ręce Papanina depeszy z żądaniem przysłania kogoś innego na miejsce Goriaczenki. Partorg Jeriomin podpisuje depeszę, ale natychmiast porozumiewa się z komsomolcem, żałuje za grzechy i razem z nim wysyła do tegoż Papanina partyjno-komsomolski telegram dementujący poprzedni komunikat. Papanin dochodzi do wniosku, że kolektyw uległ rozkładowi i że trzeba wszystkich zabrać z wyspy. Przyjeżdża po nich lodołamacz Sadko. Na pokładzie statku komsomolec nie traci czasu i podsuwa odpowiednie materiały komisarzowi okrętu. W rezultacie Babicz zostaje aresztowany bez żadnej zwłoki. Główne oskarżenie zamierzał wydać w ręce Niemców łamacz lodów Sadko, czyli ten właśnie statek, na którego pokładzie wszyscy się znajdują. Po przybiciu do brzegu Babicza natychmiast pakują do aresztu. Wyobraźmy sobie na chwilę, że komisarz statku jest rozumnym, uczciwym człowiekiem i że wzywa Babicza, aby wysłuchać argumentów drugiej z zainteresowanych stron. Ale to pociągnęłoby za sobą konieczność zdradzenia tajemnicy donosu wrogowi, człowiekowi podejrzanemu, co pozwoliłoby Goriaczence oskarżyć komisarza przed Papaninem i również posłać go za kraty. System działa bez zarzutu. Oczywiście poszczególni ludzie, którzy odebrali wychowanie nie w drużynie pionierskiej i nie w jaczejce komsomolskiej, potrafią uchronić się przed rozkładem duchowym. Na syberyjskim przystanku jakieś rosłe żołnierzysko na widok pociągu pełnego więźniów biegnie do budki, żeby kupić parę paczek papierosów i namawia konwojentów, aby pozwolili mu je dać tym nieszczęśnikom. Już nieraz w tej książce opisywaliśmy podobne wypadki. Ale żołnierz ten na pewno nie był na służbie, może jechał na urlop, a na pewno był poza zasięgiem wzroku organizatora komsomolskiego swojej jednostki. W jednostce pewno by się nie ośmielił, nie wyszłoby mu to na zdrowie. Zresztą może i tutaj dostanie jeszcze za to po łbie. Toć komendant stacji nie śpi. Punkt 8. Kłamstwo jako sposób bycia. Nawet złamani przez strach, ale tknięci zarazą chciwości czy zawiści, ludzie nie od razu jednak głupieją. Duszę mają zmąconą, ale umysł dalej jasny. Nie mogę przecież serio wierzyć, że cały geniusz ludzki skupił się nagle w jednej głowie o niskim, wklęsłym czole. Nie uwierzą przecież, że te błazeńskie karykatury debilów, które demonstrują im w kinach, w gazetach i w radiu, to ich własne, wierne podobizny. Nikt ich nie zmusza do mówienia całej prawdy, ale też nikt im nie pozwoli milczeć. Muszą zabierać głos. A cóż innego mając do powiedzenia prócz kłamstwa? Wymaga się od nich burzliwych oklasków. Szczerości natomiast nikt nie żąda. Jeśli czytamy w rezolucji pracowników szkolnictwa wyższego złożonej na ręce towarzysza Stalina: wzmagając naszą rewolucyjną czujność, pomożemy naszej okrytej chwałą służbie wywiadu, na której czele stoi wierny uczeń Lenina, stalinowski komisarz ludowy Mikołaj Iwanowicz Jeżow, gruntownie oczyścić nasze szkoły wyższe, podobnie jak cały nasz kraj, z resztek trockistowsko-bucharinowskiego i w ogóle wszelkiego kontrrewolucyjnego plugastwa. To nie uważamy przecież owego zebranego na jakimś wiecu tysiąca ludzi za bandę idiotów, lecz jedynie za gromadę gnuśnych, pokornych kłamców, którzy z całą potulnością powitają już jutro tych, co przyjdą ich aresztować. Kłamstwo bezustannie uprawiane staje się, podobnie jak zaprzaństwo, jedyną formą istnienia dającą gwarancję bezpieczeństwa. Każde chlapnięcie ozorem może być przez kogoś podsłuchane. Każda mina nawet może być przez kogoś zaobserwowana. Dlatego to każde słowo, jeśli nawet nie jest oczywistym kłamstwem, nie może jednak kontrastować z obowiązującymi ugarstwami. Istnieje gotowy zestaw frazesów, uświęcony zestaw nazwisk, przezwisk i wyzwisk, zestaw gotowych kłamliwych formułek, bez których nie może obejść się ani jedno przemówienie, ani jeden artykuł, ani jedna książka naukowa, publicystyczna, krytyczna czy zaliczająca się do tzw. literatury pięknej. Nawet w arcynaukowych tekstach trzeba koniecznie w którymś punkcie poprzeć czyjś fałszywy autorytet lub priorytet i zwymyślać kogoś za to, że powiedział prawdę. Bez tych ulgarstw nie ujrzy światła dziennego nawet dzieło najbardziej akademickie. Cóż dopiero mówić o krzykliwych wiecach, o zwoływanych na chybcika zebraniach podczas przerwy w pracy, na których głosować trzeba przeciwko własnym opiniom i symulować radość z powodów budzących tylko gorycz. Rozpisanie nowej pożyczki, obniżka płac, zbiórka pieniędzy na jakąś kolumnę czołgów, uchwała w sprawie pracy niedzielnej albo zobowiązanie do wysłania dzieci do pomocy przy zbiorach w kołchozie. Oraz wyrażać najgłębsze oburzenie w sprawach, które człowieka zupełnie nie obchodzą. Jakieś niewyobrażalne, niesprawdzalne akty przemocy w Indiach Zachodnich albo w Paragwaju. Tenno wspominał w więzieniu ze wstydem, że 2 tygodnie przed własnym aresztowaniem miał wykład dla marynarzy na temat konstytucja stalinowska, najbardziej demokratyczna konstytucja świata. Ma się rozumieć, ani jednego szczerego słowa w tym nie było. Nie ma człowieka, który by opublikował u nas choćby jedną stronniczkę i nie dopuścił się przy tym kłamstwa. Nie ma człowieka, który by wszedł na mównicę i nie kłamał. Nie ma człowieka, który by stanął przed mikrofonem i nie musiał lgać. Ale to jeszcze nie wszystko. Przecież każda rozmowa z przełożonymi, każda rozmowa w dziale kadr, w ogóle każda rozmowa z innym człowiekiem sowieckim jest popisem kłamstwa. Czasem kłamać trzeba bezczelnie, czasami oględnie, niekiedy w stylu pobłażliwie potakującym. Jeśli w trakcie rozmowy w cztery oczy twój rozmówca matą oświadczył, że cofamy się aż do Wołgi, ażeby wciągnąć Hitlera jak najdalej w głąb kraju, albo że Amerykanie zasypują nasze pola stonką ziemniaczaną, to potakuj tym kretynizmom. Koniecznie im potakuj. Jeśli zaś pokręcisz głową zamiast nią kiwnąć, możesz w rezultacie doczekać się przesiedlenia na archipelag. Przypomnijmy tylko, jak został aresztowany Czulpieniew w części pierwszej. Ale to też nie wszystko. Toć dzieci dorastają. Jeśli już są wystarczająco duże, ani ty, ani żona nie powinniście mówić przy nich otwarcie wszystkiego, co przychodzi wam na myśl. Przecież w szkole wychowują ich na nowych Pawełków Morozowów. Nie drgnie im ręka, jeśli ktoś zażąda od nich podobnego wyczynu, czyli zdrady własnych rodziców. Jeśli zaś dzieci wasze są jeszcze małe, to trzeba zdecydować się na jedno z dwojga, zacząć w nich wmawiać bez zwłoki, że fałsz jest prawdą, żeby im ułatwić życie, co oznacza, że trzeba będzie zawsze już kłamać, także w ich obecności, albo też mówić prawdę i ryzykować, że nie potrafią zachować ostrożności, co oznacza, że trzeba ich uświadomić, iż mówienie prawdy zagraża życiu i że za progiem domu rodzinnego trzeba kłamać, nic tylko kłamać, tak jak tatuś i mama. Może się odechcieć dzieci, jeśli tylko taki wybór człowiekowi pozostaje. Kłamstwo jako podstawa długofalowych planów. Do prowincjonalnego wyższego zakładu naukowego przyjeżdża ze stolicy nowa wykładowczyni literatury, niejaka A.K., niewiasta młoda, inteligentna i rozumna. Ma ankietę personalną bez skazy i świeżutki dyplom doktorski. Wśród jej słuchaczek jest tylko jedna partyjna studentka i A.K. dochodzi do wniosku, że właśnie ona nasłana jest jako szpicel. Ktoś na seminarium koniecznie musi być szpiclem. Tego A.K. jest zupełnie pewna. Postanawia wobec tego zagrać komedię i nawiązać przyjaźń właśnie z tą partyjną studentką. Nawiasem mówiąc, popełniła fatalny błąd. W myśl zasad taktyki wypracowanych na archipelagu należało wlepić dziewczynie ze dwie dwójki i wówczas jej ewentualne donosy uznane byłyby za owoc porachunków osobistych. Nasze panie spotykają się więc również poza murami uczelni i wymieniają fotografie. Studentka nosi zdjęcie AK w okładce legitymacji partyjnej, a w czasie wakacji pisują do siebie czułe listy. Każdy swój wykład AK stara się z góry przystosować do ocen i poglądów partyjnej studentki. Przez 4 lata uprawia tę poniżającą, obłudną grę. Wreszcie studentka otrzymuje absolutorium i teraz naszej AK jest wszystko jedno, co o jej wykładach dziewczyna pomyśli. Przy okazji jej pierwszej wizyty AK wita ją w sposób lodowaty. Obrażona dziewczyna żąda zwrotu fotografii oraz listów i woła. Najzabawniejszą i najsmutniejszą zarazem w całej tej historii okolicznością jest, że dziewczyna prawdopodobnie wcale nie była donosicielką. Kiedy zakończę aspiranturę, to nigdy nie będę tak drżeć o nędzną posadę jak pani. Te pani okropne wykłady, Katarynka. Bo też tak było. Cenzurując i kastrując wykłady, przykrawając je według gustu rzekomej donosicielki, AK beznadziejnie zubożyła swoje prelekcje, które mogła wygłaszać z właściwym jej talentem. Autor przytacza tu kalambur pewnego poety rosyjskiego. Nie kult liczności u nas był, a kult dwuliczności, co oznacza dosłownie, że panował u nas nie tyle kult jednostki, co kult dwulicowości. Oczywiście różne były stopnie kłamstwa. Istniało kłamstwo wymuszone, o charakterze obronnym, i kłamstwo natchnione, głoszone w namiętnym upojeniu, które było najczęściej domeną pisarzy. Przykład takiego kłamstwa znajdujemy u Marietty Szaginian, która w 1937 roku napisała z rozczuleniem, iż w epoce socjalizmu zmienił się nawet charakter śledztwa. Jak powiadają funkcjonariusze śledczy, oskarżeni chętnie teraz z nimi współpracują, dostarczając z radością wszelkich danych o sobie i innych. Trudno więc zorientować się, jak daleko, jak bardzo dzięki fałszowi oddaliliśmy się od drogi, którą kroczą społeczeństwa normalne. W gęstej, szarej mgle obłudy nie widać żadnych drogowskazów. Dopiero czytając przypisy, pojmuje człowiek, że książka Jakubowicza W świecie wyklętych została opublikowana pod pseudonimem, ale to nie zmienia istoty problemu, w tym samym czasie, w którym autor kończył odsiadywanie kary na katordze i szykował się do wyjazdu na zesłanie. W tym samym czasie, w którym katorga jeszcze istniała. Jest to więc książka na temat spraw bieżących, aktualnych, których istnienia nikt nie neguje, nie zaś na temat tego, co ponoć już się nie powtórzy. No, porównajcie to. Porównajcie tylko z naszymi stosunkami. Cudem udało się opublikować moją spóźnioną, nieśmiałą opowieść pod tytułem Jeden dzień Iwana Denisowicza. I oto zaraz sztywne szlabany zagrodziły drogę. Dokręcone zostały wszystkie śruby i zabroniono pisać już nawet nie o współczesności, ale o tym, co zdarzyło się 30 albo i 50 lat temu. Czy pozwolą o tym mówić jeszcze za naszego życia? Pisane jest nam widać, abyśmy skonali obelgani i zalgani do szczętu. Zresztą, gdyby nawet podsuwano ludziom prawdę pod nos, to jeszcze nie wiadomo, czy nasi wolni obywatele chcieliby coś o niej wiedzieć. J.G. Oksman wrócił z obozów zaraz po wojnie, ominęło go powtórne aresztowanie, mieszkał sobie w Moskwie. Przyjaciele też go nie odstąpili, znajomi mu pomagali. Nikt tylko nie chciał słuchać jego wspomnień z obozu. Bo jak tu żyć, gdy człowiek już o tym wie? Po wojnie cieszył się znaczną popularnością stary romans Hałasów miejskich tu nie słychać. Najprzeciętniejszy nawet śpiewak wiedział, że nagrodzony będzie za tę właśnie pieśń Burzą oklasków. Naczelny zarząd myśli i uczuć nie od razu się połapał, więc też rozlegała się ze wszystkich głośników i z każdej estrady. Toć nasza, ruska, ludowa. Ale w końcu ktoś się spostrzegł i zewsząd zniknęła. Słowa pieśni mówiły o doli skazańca, o dwóch sercach rozdzielonych murem. Potrzeba odkupienia dawała jednak znać o sobie, wegetowała w głębi dusz i załgani ludzie radzi byli, że przynajmniej tę pieśń oklaskiwać mogą. Punkt 9. Bezwzględność. Jak mogła uchować się obok wyżej wymienionych cnót życzliwość dla innych ludzi? Jak można zachować dobroć w sercu, skoro raz po raz odmawia się pomocy tonącym? Kto raz krwią się skalał, ten już potem coraz bardziej się sroży. Bezwzględność, klasowa bezwzględność, była u nas zresztą i opiewana, i wpajana młodzieży. Także coraz trudniej było się połapać, gdzie granica między dobrem a złem. No a gdy dookoła drwi się z dobroci, kpi ze współczucia, wyśmiewa miłosierdzie, to ludojadów nikt na łańcuchu nie utrzyma. Moja bezimienna korespondentka z ulicy Arbat 15 pyta, skąd bierze się okrucieństwo właściwe niektórym ludziom sowieckim? Dlaczego tym więcej się oni srożą, im bardziej bezbronna jest ich ofiara? I przytacza pewien przykład, pozornie mało istotny, niemniej wart opowiedzenia. Zima z 43 na 44 rok, dworzec w Czelabińsku, pod sienie obok przechowalni bagażu. Daszek na słupach, pod nim cementowe klepisko, pokryte udeptanym śniegiem, nawianym z zewnątrz. Przez okienko przechowalni wygląda kobieta w waciaku. Pod okienkiem stoi nażarty milicjant w garbowanym półkożuszku. Dowcipkują, flirtują, zapomnieli o Bożym świecie. Na ziemi zaś leży kilkoro ludzi w płóciennych szmatkach, w gałganach ziemistego koloru. Powiedzieć, że te szmaty są zetlałe, też byłoby dla nich komplementem. Sami młodzi chłopcy, wynędzniali, opuchnięci, ze spieczonymi wargami, całymi w bąblach. Jeden z nich, dręczony widać gorączką, gołą piersią padł na śnieg, jęczy. Moja korespondentka podeszła bliżej i spytała, kim są. Jeden został wypuszczony z obozu po odsiedzeniu kary. Drugi spisany jako niezdolny do pracy, ale przy zwolnieniu dano im do rąk niekompletne papiery i teraz nie chcą im sprzedać biletów kolejowych. Nie mają zaś sił na powrót do obozu. Są wycieńczeni biegunką. Kobieta zaczęła dzielić się z nimi okruchami swego chleba. Milicjant zaprzestał na chwilę gruchania i burknął groźnie. — Krewniaków znalazłaś, babo. Zabieraj się lepiej stąd. Bez twojej pomocy też zdechną. Pomyślała wtedy, a co jak mnie też ni z tego nizowego przy skrzynią? No pewno, dlaczego nie? I poszła sobie. Jakie to wszystko typowe dla naszego społeczeństwa i to, co przyszło tej kobiecie na myśl i to, że zaraz sobie poszła i ten nieubłagany milicjant i ta nielitościwa baba w waciaku i ta kasjerka, co odmówiła sprzedaży biletów i ta pielęgniarka, co nie przyjęła ich do szpitala miejskiego i ten bałwan, wolniak, który nieprawidłowo wypisał im w obozie dokumenty. Życie stało się bezlitosne i nikt już, jak za czasów Dostojewskiego, nie użali się nad więźniem, nie powie mu biedaczyno. Najczęściej mówi ty ścierwo. W roku 1938 uczniowie ze szkół w Magadanie obrzucali kamieniami przechodzącą kolumnę uwięzionych kobiet, jak świadczy Surowcowa. Czy znane były kiedykolwiek w naszym kraju i czy dziś gdziekolwiek indziej zdarzyć się mogą te niezliczone, ohydne i rozdzierające historie waśni rodzinnych i domowych? Każdy czytelnik zna ich aż nazbyt wiele. Przytoczymy tu jedną albo dwie. W Rostowie, w komunalnym wspólnym mieszkaniu na Dołomanowskim prospekcie, mieszkała Wiera Krasucka. Jej męża aresztowano w 1938 roku, wkrótce zginął. Sąsiadka jej, Anna Stolberg, wiedziała o tym i przez 18 lat, od 1938 do 1956 roku, upajała się władzą, możnością bezkarnego dokuczania, dręczenia biednej kobiety groźbami. W kuchni albo w przejściu, w korytarzu syczała Krasuckiej do ucha. Póki mam chęć, możesz sobie tu żyć, a jak zechcę, to zaraz cię stąd karetka zabierze. Dopiero w 1956 roku Krasucka ośmieliła się napisać skargę do prokuratora. Stolbergowa uciszyła się, ale po dawnemu mieszkały pod jednym dachem. Mikołaj Jakowlewicz Simionow aresztowany został w 1950 roku w mieście Lubim, po czym żona jego bez chwili zwłoki wygnała z domu teściową Marię Iliniczną Siemionową. Won, stara wiedźmo, twój syn jest wrogiem ludu. Minie 6 lat, mąż wróci z obozu i sam z kolei zostanie wyrzucony z domu nocą w samych gaciach za sprawą żony i dorastającej córeczki Nadii. Nadia sekundować będzie mamie, bo potrzebne jest jej miejsce dla własnego męża. Rzuci ojcu portki w gębę i wrzaśnie: won stąd, stary gadzie!